Fragmentu, którym dzisiaj się pragnę z wami podzielić, nie trzeba daleko szukać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy i wiersze od pierwszego do piątego. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Fragment ten mówi o stworzeniu świata, o początkach. Ale chciałbym, abyśmy się przyjrzeli nowemu stworzeniu. Ktoś mógłby się zastanowić, no ale o jakim stworzeniu mówisz? Jakieś nowe nauki, jakieś nowe herezje? Nie, ja chciałbym mówić o nowym stworzeniu, które jest w Chrystusie Jezusie. Bo czytamy, że Jezus wszystko czyni nowym. Każdy, kto jest zbawiony z łaski, jest nowym stworzeniem. I o nowym stworzeniu pragnę dzisiaj mówić. Ziemia była pustkowiem i chaosem. Takie słowa czytamy. I to są słowa opisujące nie tylko ziemię, która została dopiero co stworzona, ale to są słowa, które opisują serce każdego człowieka, który jest pozbawiony Boga. Serce każdego człowieka, który jest pozbawiony Boga, jest pełne pustkowia i chaosu. I ludzie coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę i próbują jakoś temu zaradzić, ale nie potrafią. Im bardziej starają się tę pustkę wypełnić, tym większa ona jest. Wydaje się, że ta pustynia staje się coraz większa, ona się powiększa, poszerza. I kolejny telewizor w łazience już nie daje satysfakcji, kolejny samochód nie daje satysfakcji, kolejne małżeństwo nie daje satysfakcji, kolejny milion na koncie nie daje satysfakcji. Pustka i chaos. I nawet najlepsze starania spełzają na niczym, aby to wszystko jakoś wypełnić, aby to wszystko uporządkować. Zbliża się nowy rok, ludzie będą starali się uporządkować, będą składali te kłamstwa noworoczne. Od przyszłego roku, od nowego roku już będę się odchudzać. No właśnie, niektórzy się śmieją. Jest Międzynarodowy Dzień Kłamstwa, od nowego roku już nie będę robił wielu rzeczy. Będę mniej oglądał telewizji, będę uczciwie pracował i tak dalej, i tak dalej. Starają się ludzie to uporządkować, a później poczekam, no to może na urodziny sobie kolejne jakieś obietnice złożę. Może za rok, może za dwa, może za pięć. I nie da rady tego uporządkować. Pustka i bałagan. My jako ludzie wierzący często nawet nie znamy tych pojęć. Ale ludzie bez Boga zmagają się z tym na co dzień. Budzą się rano i zastanawiają się, co dzisiaj zrobię, żeby zapełnić tą pustkę. Jeszcze dobrze, jak się obudzą, bo niektórzy w ogóle spać nie mogą, taki mają niepokój. Kiedy czytamy świadectwa, to bardzo często możemy czytać, że ludzie, kiedy przyszli do Boga, kiedy się nawrócili, po raz pierwszy w życiu mogli spokojnie przespać całą noc, bo Bóg zaczął porządkować tą pustkę i ten chaos. Pustka, chaos i ciemność są w najbardziej nawet moralnym człowieku, jeśli żyje on bez Chrystusa. I chociaż na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest fajnie, pięknie poukładane, to taki człowiek jest, tak jak Jezus powiedział, jesteś jak groby pobielane. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale w środku tylko ten człowiek wie, z czym się zmaga na co dzień. No ale czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami. Zanim zacznie się jakiekolwiek działanie, najpierw do pracy przystępuje Duch Święty. Nie wiemy nawet jak, nie wiemy gdzie. Ale przypomnijmy sobie początki naszego nawrócenia. Może niektórzy mieli taki spektakularny punkt zwrotny, punkt przełomowy, kiedy możemy powiedzieć tak, to był ten dzień, ale często Duch Święty jakoś tak działał. Starał się przekonywać. Delikatnie, ten delikatny powiew czuliśmy tu i ówdzie. I w końcu nadszedł ten dzień przełomowy, kiedy naprawdę stwierdziliśmy, że to jest to, ale on wcześniej już działał. Dużo wcześniej ten Duch Święty działał. On zaczyna działać. Ten Duch porusza martwe serce. On zaczyna poruszać nasze emocje. Zaczyna poruszać nasze pragnienia, nasze tęsknoty. Zaczyna kierować je na właściwe tory. Zaczynamy uświadamiać sobie, że naszą największą tęsknotą, naszym największym pragnieniem jest pragnienie Boga. A trudno jest do tego przekonać pysznego człowieka, bo człowiekowi wydaje się sam sobie z tym wszystkim poradza, ale Duch Święty zaczyna działać. On unosi się nad powierzchnią wód, on unosi się nad tym chaosem i zaczyna już działać, zaczyna swoją pracę. I moja tęsknota zaczyna iść na inne tory, zaczyna iść w kierunku Boga. I z tego fragmentu Wypisałem sobie takich 5 punktów. Pragnę się z nami podzielić. Po pierwsze, nastąpiło boskie polecenie. Niech się stanie światłość. Nie było jeszcze słońca i księżyca. One zostały dopiero stworzone w 4. dniu. Ale już pierwszego dnia Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I w zasadzie w polskiej Biblii mamy troszeczkę długie zdanie, bo w oryginale jest napisane światłość. Bóg usiadł, stworzył niebo i ziemię i zażądał światła, użył tylko jednego słowa, światło. Miał do tego prawo, tak jak władca czasami mówi, przynieście mi wino, przynieście mi obiad, muzyka. Tak samo Bóg usiadł, stworzył niebo i ziemię i zażądał światła. I powiedział światłość i nastała światłość. On nie zastanawiał się, co by tu się przydało albo jak by to nazwać. On już wiedział, czego potrzebuje. Niech się stanie światłość. Tak naprawdę Bóg nie potrzebuje światła, bo On jest światłością. Ale spojrzał na świat i stwierdził, że nada mu kształtów. Stwierdził, że przyda się do tego światło. Światło jest niezbędne do życia. Kiedy myślimy o życiu, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to oczywiście jedzenie i picie, ale tak naprawdę światło jest potrzebne do życia. Kiedyś istniała taka bardzo tania, bardzo prosta tortura. Nie trzeba było człowiekowi wyrywać, nie wiem, wyłupywać oczu, wyrywać zębów czy paznokci. Nie trzeba było go polewać gorącą oliwą. Po co się męczyć? Wystarczyła prosta tortura. Wtrącić człowieka do lochu. I nawet okazać miłosierdzie, dać mu 3 razy dziennie jeść. A na czym polegała ta tortura? W lochu było ciemno. Człowiek się przyzwyczajał do ciemnicy. Ale historia podaje, źródła historyczne podają, że ludzie, którzy siedzieli w lochach, po prostu, mówiąc delikatnie, postradali zmysła, mówiąc normalnie, wariowali, krzyczeli, bo nie było światła, bo brakowało im światła. Spróbujmy, nie wiem, jak ktoś lubi roślinki, weźmy te wszystkie nasze storczyki, paprotki, czy cokolwiek tam kto lubi, dajmy te kwiaty do ciemnej łazienki. Niech tam będzie woda w tych kwiatach, niech będzie najlepsza gleba i najlepszy nawóz, ale jeśli nie będzie światła, ile one wytrzymają? Kilka dni. A takie były ładne, holenderskie kwiatuszki. I zmarniały. Dlaczego? Bo nie ma światła. Spróbujmy coś uprawiać w szklarni, ale tą szklarnię przykryjmy całkowicie ciemną folią i niech będzie najlepszy nawóz, niech będzie najlepsza gleba, wszystko, co potrzebne do życia, ale niech tam nie będzie światła. Nic nie uprawimy. Nic z tego nie wyrośnie, bo nie ma światła. Światło pokazuje nam stan naszego serca. Psalmista Dawid wypowiada takie słowa, psalm 18, a wiersz 29. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje. A więc to Bóg oświeca, to Bóg pokazuje moje ciemności. O jakich ciemnościach on mówił? O tym, że szedł ciemną doliną? Być może też. Ale przede wszystkim mówił o ciemnościach swojego własnego serca. I to jest uniwersalne dla każdego człowieka. To Bóg oświeca nasze ciemności. My myślimy, że wszystko jest w porządku, przecież nie jestem taki zły. Ja już nie mówię o tym, że nikogo nie zamordowałem, że nie palę, nie piję, ale ja jestem w porządku człowiekiem. Czytam Biblię, modlę się. Wydaje się, że wszystko jest naprawdę w porządku. No nie jestem taki zły jak inni. Ja znam takich, że się w ogóle nie modlą, albo modlą się tylko raz w roku, albo jak coś od Boga potrzebują. Są tacy, co czytają tylko Biblię wtedy, kiedy mają jakiś trudny egzamin, albo kiedy ich rączka boli, albo paluszek. Wtedy sięgają do Słowa Bożego. Ja nie jestem taki zły. Ale nagle pojawia się światło i uświadamiam sobie, że nie jestem taki dobry. Był pewien człowiek, który miał prawo o sobie mówić, że jest dobry. Obrzezany dnia 8, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Nie miał sobie nic do zarzucenia. Ale w pewnym momencie w jego życiu pojawiło się światło i stwierdził, ja jestem poronionym płodem. Na końcu objawił się mnie jako poronionemu płodowi. Nie jestem godzien nazywać się apostołem. Bo oświeciło go światło, bo zobaczył nędzny stan swojej duszy. I to wszystko, co było mi chlubą, uznałem za śmiecie ze względu na Chrystusa. Bo oświeciło go światło. Bez światła jesteśmy jak Ateńczycy, którzy czcili nieznanego Boga. Może nawet próbujemy wykonywać jakieś chrześcijańskie rytuały. Jak inni czytają Biblię, to ja też ją będę czytał. Jak inni się modlą, to ja też się pomodlę. Jak inni przychodzą do kościoła, to ja też przyjdę. Jak wstają, to też wstanę, siądę, klęknę i tak dalej, i tak dalej. I budujemy ołtarz jakiemuś nieznanemu Bogu, bo nie mamy światła. Światło zostało stworzone na początku. Nie trzeciego, nie piątego, nie szóstego dnia, ale już pierwszego, już na początku Bóg zażądał światła. I człowiek musi ujrzeć tragiczny stan swojego serca już na początku. Już na początku tej drogi Bóg objawia, jaki jest stan mojego serca. I później cały czas je oświeca. Dlatego Bóg daje światło. I tylko Bóg może dać to światło. Czytamy, że rzekł Bóg, to Bóg powiedział, niech się stanie światło, nie człowiek. Nie jego doradcy, nie aniołowie, ale to Bóg rzekł, niech się stanie światło. My światła nie stworzymy, my go nie wskrzeszemy, my możemy się starać. Nawet kiedyś była taka epoka, epoka oświecenia. Ludzie myśleli, że są oświeceni, że mają światło w sobie. Ale tylko Bóg daje prawdziwe światło. Światło otrzymujemy przez Boże Słowo. Bóg nie usiadł i nie stworzył światła, lecz powiedział, lecz zażądał. Czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wtedy otrzymujemy światło. Otrzymujemy Chrystusa, kiedy Boża moc idzie z Bożym Słowem. Wtedy mamy światło. Jeżeli zwiastowałbym tutaj swoje własne teorie, swoje własne słowo, wtedy nie będzie światła. Wtedy będzie występ, może aktorski, może oratorski, lepszy lub gorszy, ale nie będzie światła. Światło jest wtedy, kiedy zwiastowany jest Chrystus. Światło pojawia się wtedy, kiedy zwiastowany jest Jezus Chrystus, bo tylko On jest światłem. On jest prawdziwym światłem i jedynym światłem. I im więcej Chrystusa w naszym życiu, tym więcej światła. Im bliżej Chrystusa, tym lepsze światło, tym bardziej widać, co jeszcze trzeba uporządkować. Jeśli zbliżamy się do Chrystusa, to zgadzamy się na to, że On nas całkowicie prześwietli. To zgadzamy się na to, że On dotrze do jakiegoś kąta w naszym życiu, w naszym sercu, który był może zaniedbany, o którym wiemy, że tam jest jakiś brud, jakieś nieczystości, jakieś pajęczyny, nie chcieliśmy tego ruszyć. Ale kiedy zbliżamy się, to decydujemy się na to, że On to wszystko objawi. Ciemność musi ustąpić przed światłością. Tylko światło prowadzi do Chrystusa. Ale takie światło powoduje, że powoduje uwolnienie. Bo można oczywiście zobaczyć, ujrzeć swoje własne wady, swoje grzechy, swoje błędy, wpaść w samooskarżenie, w samopotępienie, ale to do niczego nie prowadzi. To nie jest światło. Był jeden, który ujrzał, co zrobił. Sprzedałem, zdradziłem krew niewinną, macie tu co wasze. Wpadł w samopotępienie, poszedł i się powiesił. Dlaczego? Bo nie było światła. Bo był obok światła, bo kroczył koło światła, ale nie pozwolił, aby światło go zmieniało. Ale inny? Nie znam tego człowieka, ja nie wiem, o czym mówicie. Dajcie wy mi spokój. Jaki Jezus? Mowa go zdradzała. Nie, ja go nie znam. 3 razy się zaparł. I pomimo tego, że kogut raz zapiał, on tak jakby nie słyszał. 2 raz zapiał i wtedy gorzko zapłakał. Ale pozwolił, aby światło go zmieniło. Pozwolił, aby światło go przeniknęło całkowicie. I dlatego światło miało zbawczą moc. Światło go uwolniło. Światło go wyzwoliło. Światło spowodowało, że mógł dalej działać. A więc Boży rozkaz, niech się stanie światło. Po drugie, widzimy tutaj taką boską obserwację. I ujrzał Bóg, że światłość była dobra. I ujrzał, i zobaczył. Spojrzał na światło z przyjemnością, z satysfakcją, z zadowoleniem. Tak jak artysta patrzy z satysfakcją na skończone dobre dzieło i mówi, no wyszło mi to, udało mi się. Tak jak ludzie napawają się swoim widokiem, wow, ale kawałek ogródka dzisiaj skopałem, dobrą robotę wykonałem. I tak samo Bóg spojrzał na światło i stwierdził, to jest dobre. Spojrzał z satysfakcją. Z takim samym zadowoleniem patrzy na światłość, która jest w nas. Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I Bóg widzi to światło, które jest we mnie i w tobie. I patrzy z zadowoleniem. Kiedy ojciec patrzy na grupę bawiących się dzieci, to widzi wszystkie dzieci, ale szczególnie zwraca uwagę na swoje dziecko. I kiedy Bóg patrzy, to widzi wszystko. Ale szczególną uwagę zwraca na tych, którzy są Jego. W jednym miejscu powiedział, jesteście źrenicą mojego oka. A więc Bóg patrzy na to światło, które jest w nas i patrzy na nie z zadowoleniem. Kiedyś faryzeusz i celnik poszli do świątyni. Jeden miał światło, chociaż go wcale nie czuł, a drugiemu wydawało się, że miał światło, a był całkowicie ciemny. I czytamy o tym, że celnik wcale nie czuł światła, ale poszedł usprawiedliwiony, bo Bóg widział to światło. Bóg widział tą pracę, która się w nim rozpoczęła. Tylko światłość mogła objawić nędzny stan serca tego człowieka. I Bóg patrzy na światłość w nas, często ignorując ciemność. Ludzie w tym celniku widzieli złego człowieka, widzieli konfidenta, widzieli zdrajcę, ale Bóg zobaczył światło. On nie chciał widzieć jego negatywnych cech. On chciał i ujrzał światło i celnik wyszedł usprawiedliwiony. A ten, któremu wydawało się, że ma światło? No przecież daje dziesięciny z kminu, z kopru i tak dalej, z mięty. Nie wiem, po co on to... Dobre natrawienie. I tylko tyle. Jestem dobrym człowiekiem. Jestem taki moralny, jestem taki fajny. Dzięki Ci Boże, że nie jestem jak ten grzesznik. Ale tam nie było światła. Wydawało mu się, że ma światło. I Bóg także patrzy na to światło, które jest w nas, tak jak patrzy na światło, która była w tym celniku. Każdy z nas ma jakieś ciemne zakamarki. Bądźmy szczerzy, każdy z nas takie zakamarki ma. Ale Bóg woli widzieć światłość. Woli na nią patrzeć. I ujrzał Bóg, że światłość była dobra. Ale czytamy także o Bożej aprobacie. Bóg zobaczył, że światło było dobre. Światło jest dobre. Światło, które jest w nas, jest dobre. Człowiek, który doświadczył mroków życia, to wie, o czym ja mówię. Człowiek, który doświadczył mroku życia, docenia światło. Bo światło jest dobre, bo ujawnia nasze niedoskonałości. Światło jest dobre, bo pokazuje niebezpieczeństwa. Światło jest dobre, bo pośrednio chwali Boga. Bez Niego nie widzielibyśmy piękna Bożego stworzenia. Przypomnijmy sobie jakieś takie ulubione miejsce, do którego lubimy wracać. Nie wiem, może góry, może jezioro, może morze. Jakieś wspaniałe widoki, które zapamiętaliśmy, kiedy tam byliśmy, kiedy tak staliśmy i brakowało nam słów. A teraz wyobraźmy sobie, że idziemy tam w nocy. To po co tam iść? Może piękny widok jest widok, nie wiem, z góry patrząc na oświetlone miasto, ale kiedy prądu zabraknie, to co, na co patrzeć? Kiedy nie ma blasku księżyca, tylko są chmury, na co patrzeć? Nawet najpiękniejsze miejsce staje się mniej piękne i mniej przyjazne, kiedy nadchodzą ciemne chmury, kiedy nadchodzi noc. I piękne miejsce staje się nawet miejscem strasznym, bo słyszymy jakieś szelesty, nie wiadomo, czy to wilk, czy szczur, jedno i drugie niebezpieczne. I te miejsca, te piękne miejsca już nie są takie piękne, bo nie ma światła. Bez światła nie widzimy tego piękna, tego całego piękna Bożego stworzenia. Dlatego światło objawia pełnię i bogactwo Bożego stworzenia. Im więcej światła w duszy, tym większa wdzięczność dla Boga. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Nowa natura, nowe stworzenie nigdy nie umiera. Umrze ciało, ale nie umrze nowe stworzenie, nie umrze, bo ma w sobie światło. Czytamy także o boskim oddzieleniu. Oddzielił Bóg światłość od ciemności. Stwierdził, że one nie będą razem, ale trzeba je oddzielić, trzeba je rozdzielić. Światłość i ciemność się nie zgodzą. I wierzący ma dwie zwierzchności, które się nie zgadzają, które są sobie przeciwstawne, które powodują konflikt. Niewierzący ma tylko jedną zwierzchność, dlatego w takim człowieku nie ma konfliktu. On się nie zastanawia, gdzie idzie, on po prostu biegnie prosto do piekła, po równi pochyłej. I jeszcze się cieszy. I nie widzi tego, że już płomienie mu stopy przypalają. Nie, on się cieszy, on tam nie ma żadnej sprzeczności. Ja nie robię nic złego, nie ma dobra, nie ma zła, jest tylko droga prosto do piekła. Ale wierzący ma już dwie sprzeczności, jest światłość i ciemność. Apostoł Paweł pisze o tym w liście do Rzymian. Może otwórzmy ten fragment, rozdział 7, wiersz od 15 do 25. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że nie chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. No co chwilę jakaś sprzeczność. Co chwilę wychodzi tutaj jakieś masło maślane, ale kiedy Bóg posyła światło, to właśnie tworzy się ten konflikt. Ja już nie chcę być taki zły. Ja już nie chcę robić tego, co do tej pory robiłem. Ale z drugiej strony jest ten konflikt, bo jeszcze się zdarzy upaść. Bo pomimo tego, że mam Ducha Świętego, jednak zdarzają się upadki. A więc jest ten konflikt. Człowiek jest podzielony, rozdarty wewnętrznie. Znajdujemy Kaina i Abla w sercu. Znajdujemy Egipcjanina i Hebrajczyka w duszy. Jeśli w naszym sercu jest wdzięczny Dawid, to znajdzie się tam też i ponury Saul. Tacy jesteśmy, rozdarci wewnętrznie, konflikt. Ale kiedy Bóg daje człowiekowi światłość, zaczyna się on oddzielać od ciemności. Takie jest prawo natury, tak to Bóg oddzielił, rozdzielił. Bóg zdecydował, że to nie będzie razem istniało, ale będzie oddzielone, będzie rozdzielone. I kiedy Bóg daje światłość, kiedy pozwalamy, aby ta światłość weszła, to zaczynamy się oddzielać. Człowiek oddziela się od świata, od świeckiego myślenia, od świeckich ambicji, od tego snobizmu, od tej pychy. Zamiast tego chce przypodobać się światłości, lgnie do niej. Już nie podoba mu się ciemność, ale idzie do światłości. Pragnie robić wszystko, nie w mrokach i ciemności, ale w światłości, w jasności. Zresztą sam Jezus o tym powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 3 i wiersz 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. A więc ten, który jest pełen światłości, on dąży do tego, aby wykonywać uczynki światłości. Ale czytamy także o boskim nazwaniu pewnych rzeczy, boskie mianowanie. Rzeczy muszą mieć nazwy. Adam nazwał zwierzęta. I Bóg nazwał dzień i noc. I dał tym do zrozumienia, że niech światło nosi nazwę dnia, a ciemność nocy. Jeśli mamy światłość, to nasze aspiracje, nasze pragnienia powinny iść w stronę światłości, powinny iść w stronę dnia. Jeśli dążę do światłości, to nie nazwę czegoś, co jest czarne, białym, nie nazwę grzechu czymś innym, nie będę się usprawiedliwiał, chociaż dzisiaj żyjemy w takim świecie, że rzeczy już nie są złe i dobre. Dzisiaj nie można powiedzieć o kimś, że jest złodziej, tylko kupujący inaczej. Dzisiaj nie mówi się o obżarstwie, tylko delektowanie się Bożymi darami. Nie wiem, zbliżają się święta, 12 potraw dla mnie to jest obżarstwo. Są święta, więc szukamy jakiegoś usprawiedliwienia. Nie ma już ćpania, tylko wchodzenie w nowe stany świadomości. Nowe nazwy dla innych rzeczy, ale to, że nazwę truciznę, nie wiem, zamiast cyjanku dam nazwę kaszka manna, to nie znaczy, że to jest kaszka manna. Cyjanek jest cyjankiem, trucizna jest trucizną. Grzech jest grzechem, czarne jest czarne, a białe białe. Dzisiaj mamy takie rozmydlenie. Już zatraca się granica między tym, co normalne, a tym, co nienormalne. Już dzisiaj pewnych ludzi nie można nazwać zboczeńcami, bo można być pozwanym do sądu. Już dzisiaj zoofile stoją w kolejce. To jest normalne. Co ktoś ma do mojego sposobu życia? Gdzie tu jest normalność? Czarny nazywają białym, białe nazywają czarnym. Nie wiem, ludzie są jakieś pomylenia dostali. Myślący inaczej. Jak ktoś ma samochód, to chyba, nie wiem, no, nie tankuje w rurę wydechową, tak? A dzisiaj są tacy, że tam małżeństwa takie, ten z tym, a nie ten z tą. Nawet szanujemy swoje samochody, a nie szanujemy ludzkiego ciała. Bo dzisiaj czarne jest nazwane białym. Bo dzisiaj już nie ma zboczenia. Dzisiaj jest normalność inaczej. Ale Bóg powiedział, to jest dzień, a to jest noc. To jest grzech. To jest policzek przeciwko mnie. A to mi się podoba. Rozdzielił Bóg ciemność od światłości, dzień od nocy. I nigdy nie pozwoli, aby one współdziałały. I nigdy nie pobłogosławi kościoła dla homoseksualistów, kościoła dla złodziei. Nigdy nie podpisze się pod czymś takim. Nigdy się pod czymś takim nie podpisze. Bo rozdzielił. Bo oddzielił. Bo powiedział, to jest ciemność, a to jest światłość. I stwierdził, że światłość była dobra. A nie czytamy, żeby stwierdził, że ciemność była dobra. Spojrzał na światłość z zadowoleniem, z lubością. Stwierdził, to mi się podoba, to jest dobre. Ale nie czytamy, aby takie same słowa powiedział o ciemności. A więc niech światłość będzie nazwana dniem, a ciemność niech będzie nazwana nocą. Nadawajmy nazwy temu, tak jak Bóg to oddzielił. Oddzielił święte od pospolitego. I oddzielił swój naród. Oddzielcie się od tego, wyjdźcie spośród nich. Nie róbcie tych plugastw, które oni robią. Czytamy, że nastał wieczór i nastał poranek. Najpierw nastał wieczór. Najpierw ciemność. Dlatego, że my z natury najpierw mamy ciemność w sobie. I kiedy przychodzimy do Boga, to nie przychodzimy w jasności, ale przychodzimy z tą całą ciemnością. I często mówimy, Boże, zmień to. Ja już nie chcę tak żyć. Ja już nie chcę tak iść. Ja już nie chcę tej pustki, tego chaosu. Ja potrzebuję chociaż małej iskierki światła, chociaż małej żaróweczki. A wtedy Bóg daje światłość. Bramy nieba są otwarte przed nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, strawi ogień. Wszystko, co stare, zostanie wrzucone w ciemności zewnętrzne. Tam nie będzie światła. Ciemność będzie tak dotkliwa, że jak czytamy, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Może nie nawet dlatego, że ogień będzie przypalał, ale dlatego, że będzie ciemno. Że ludzie, którzy są dzisiaj myślący inaczej, tam będą mogli rozwinąć skrzydełka, będą inaczej myśleli. Będą całą wieczność mieli na inne myślenie i będą zgrzytali zębami z powodu swojego myślenia. Ale nowe stworzenie nie zostanie dotknięte ani przez ogień, ani przez śmierć, ani przez grób, bo nowe stworzenie przeszło ze śmierci do żywota. Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić. Nie powiedział, możecie się na nowo narodzić. Albo rozważcie taką możliwość, żeby się na nowo narodzić. Tu nie ma opcji, musicie się na nowo narodzić. Nie ma wyboru. Oto ja tworzę wszystko nowe. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, lepsze. Taka jest natura drugiego, nowego stworzenia. Ale wszystko zaczęło się od światła. Żydzi do dzisiaj mają swoje święto, święto Chanuka. W zasadzie chyba nawet teraz je obchodzą. To jest na pamiątkę pewnego wydarzenia, kiedy Juda Machabeusz zrobił ogólnonarodowe powstanie przeciwko oprawcom. I kiedy już dali odpór swoim oprawcom, przywrócił porządek w świątyni, bo Grecy, którzy najechali Izrael, stwierdzili, że w świątyni mają być składane ofiary dla innych bogów. Juda Machabeusz stwierdził, tutaj będą składane ofiary dla jedynego Boga. Ale był jeden problem, bo nie było oleju do menory, do tego świecznika siedmioramiennego. Oleju tej oliwy, którą tak jak zakon mojżeszowy kazał, tak jak były nakazy w zakonie, tej oliwy było tylko na jeden dzień, ale Juda Machabeusz powiedział, żeby arcykapłan wlał tą oliwę. I stał się cud. Oliwa, która była na jeden dzień, świeciła się przez 8 dni. I do dzisiaj Żydzi to celebrują, do dzisiaj Żydzi to świętują. Te 7 dni wystarczyły na wytłoczenie nowej oliwy według zaleceń w Księdze Mojżeszowej, a więc później po tych 8 dniach można było wlać nową porcję oliwy. I do dzisiaj Żydzi świętują to wydarzenie. I Jezus, wiedząc o tym, kiedy zbliżały się te dni, stanął i powiedział, ja jestem światłością świata. Kiedyś było cudowne wydarzenie, ale to ja jestem światłością świata. Kiedyś było światło, ale to ja daję prawdziwe światło. I możecie odpalać te kolejne świece w tym siedmioramiennym świeczniku. A jeśli chodzi o Chanuka, to jest dziewięcioramienny świecznik i możecie odpalać każdą kolejną świecę. Ale on kiedyś się wypalał. A Jezus mówi, ja jestem światłością świata. To ja jestem światłością świata. To ja daję prawdziwe światło. Światło, które nigdy nie wygaśnie. Światło, które daje życie. Światło, które oświeca, ostrzega, które pokazuje pełnię Bożej chwały. Ja jestem światłością świata. Amen.